Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Praca misyjna nigdy nie należała do najłatwiejszych. Wielość miejscowych języków, zabójczy klimat, całkowicie inne myślenie i kultura tubylców to tylko niektóre trudności w ewangelizacji.
Nim jednak misjonarz mógł stawić im czoła, wcześniej musiał zmierzyć się z jeszcze jednym poważnym wyzwaniem. Tym wyzwaniem była podróż na misję.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Morskie podróże misjonarzy rozpoczęły się na większą skalę w epoce wielkich odkryć geograficznych. W XVI wieku wyjazdy na misje dokonywały się zawsze przez Hiszpanię z portu w Sewilli i przez Portugalię z portu w Lizbonie. Misjonarze tych dwóch narodowości, na mocy układów patronackich, byli zwolnieni z jakichkolwiek opłat za przejazd. Inaczej było z innymi nacjami. Na przykład misjonarze niemieccy za podróż z Lizbony do Goa w Indiach musieli uiścić pokaźną opłatę w wysokości 600 guldenów. Wyjazd następował zazwyczaj w kwietniu. Zdarzały się jednak opóźnienia związane z trudnymi warunkami atmosferycznymi lub z wiadomościami o grasujących korsarzach.
Żaglowce były zwykle trój- lub pięciomasztowe. Tył okrętu zdobiła figura jakiegoś świętego, od którego statek nosił swoją nazwę. Okręty miały dwa piętra. Misjonarze zazwyczaj zajmowali gorsze kabiny na rufie. Przed podróżą każdy misjonarz był poddawany ścisłej kontroli przez urzędnika zwanego komisario, aby sprawdzić, czy ktoś nie próbował podszyć się pod misjonarza i odbyć podróż za darmo. Oszusta za karę zakuwano i odsyłano do obsługi galer lub wcielano do załogi wojskowej w koloniach.
Czekanie na wypłynięcie z portu przeciągało się niekiedy do kilku miesięcy, zwłaszcza gdy nie wypłynął okręt wcześniejszy. W takim przypadku pasażerowie poprzedniego rejsu mieli pierwszeństwo, a nowi musieli czekać na następny okręt. Dla podróżnych oczekujących w porcie budowano hospicja rządowe i zakonne, gdzie uczyli się języka kraju przeznaczenia oraz różnych przydatnych rzemiosł. Misjonarze jezuiccy wykorzystywali ten czas na konstruowanie przyrządów astronomicznych i matematycznych.
Na statkach panowało często duże przepełnienie. Zazwyczaj płynęło od 300 do 600 osób, ale były i rejsy nawet z 1000 ludzi na pokładzie, co znacznie obniżało komfort podróży. Posiłki jadano dwa razy dziennie, śniadanie o godzinie 9 i obiad o godzinie 16, bez podawania potem kolacji.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Można powiedzieć, że okręty hiszpańskie i portugalskie były katolickie. To też spełnianie praktyk religijnych było na nich nie tylko zagwarantowane, ale wprost zalecane. W jednej z ówczesnych kronik czytamy:
po odbębnieniu na wstawanie i zrobieniu porządków na okręcie schodzono się na modlitwy poranne, w których brali udział wszyscy podróżni i cała służba okrętowa, od kapitana aż do ostatniego majtka. Po modlitwach, o ile nie przeszkodziła burza lub coś innego, odprawiano mszę świętą. Po zachodzie słońca zbierano się na modlitwy wieczorne, na których odmawiano różaniec albo śpiewano litanie do Matki Bożej i Salve Regina. Dni świąteczne obchodzono dokładnie tak samo jak na lądzie. W święto Bożego Ciała na pokładzie urządzano nawet procesję. Jako pierwsi szli w niej ze świecami w ręku kapitan i oficerowie, a przy specjalnie przygotowanych do tego celu czterech ołtarzach śpiewano Ewangelię. W czasie Wielkiego Postu misjonarze urządzali rekolekcje lub misje, podczas których podróżni przystępowali do spowiedzi. Wielkanoc poprzedzano ceremoniami Wielkiego Tygodnia.
Szybkość podróżowania żaglowcem była uzależniona od wiatrów. Jeżeli nastała cisza morska, okręt zatrzymywał się w miejscu aż do jej ustania. Jeśli zdarzyło się to w okolicach równika, wówczas podróżni musieli prażyć się w słońcu przez kilka tygodni. Psuły się żywność i woda, wybuchały epidemie. Święty Franciszek Ksawery w opisie swojej podróży do Indii mówi, że u wybrzeży Gwinei z powodu ciszy morskiej wybuchła zaraza. Statek stał w miejscu przez 40 dni. Także inny jezuita, święty Jan Britto, natrafił na 14-dniową ciszę morską, w wyniku której zaraza zabiła na pokładzie 50 osób, w tym 7 misjonarzy.
Inną klęską były częste katastrofy okrętów podczas sztormów. W czasie podróży świętego Franciszka Solano do Peru jego statek rozbił się u wybrzeży Ameryki i część podróżnych wraz z nim przez 3 doby utrzymywała się na odłamku okrętu. W końcu zostali wyrzuceni na brzeg, gdzie przez 51 dni odżywiali się krabami i korzonkami, aż zostali uratowani przez przepływający okręt.
Przez 40 lat, począwszy od 1686 roku, samych tylko jezuitów zginęło 113. W 1719 roku 40 misjonarzy jezuickich poniosło śmierć koło Wysp Kanaryjskich. 25 lat później 24 jezuitów zatonęło, gdy ich okręt rozbił się przy wybrzeżach Brazylii. Jeszcze innym niebezpieczeństwem, z którym stykali się odbywający podróż misjonarze, byli grasujący piraci.
Uczcie, zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Warto jeszcze powiedzieć coś na temat samej długości podróży. Święty Franciszek Ksawery płynął do Indii 13 miesięcy, a wspomniany święty Franciszek Solano potrzebował pół roku, aby dostać się do Peru. Jest to nieporównywalnie dużo z długością dzisiejszych podróży. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas w drodze do Azji okrążano całą Afrykę. Przy tym następowały czasy ciszy morskiej i spowolnienia podróży spowodowane słabymi wiatrami.
Dzisiaj święty Franciszek Ksawery płynąłby na misję przez Morze Śródziemne, Kanał Suezki i Morze Czerwone dużo krócej. Gdy w XVIII wieku podróż do Chin zabierała od 10 miesięcy do roku, to w latach międzywojennych misjonarze z Polski, by dostać się do państwa środka, potrzebowali już tylko 30 dni.
Mimo trudów i niebezpieczeństw podróży, misjonarze zawsze prosili o możliwość wyjazdu na misję. Przynagleni wiarą i powodowani miłością do bliźniego, byli zdolni do podjęcia nawet najwyższej ofiary.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.